To moje wrażenia Andrzeja Chylewskiego.
Nasza recenzja.
W miniony piątek Teatr Wielki w Poznaniu zaprosił nas na premierę. Premierę opery współczesnej, która opowiada o dalszych losach Zuzanny Figara, hrabiego Almawiwy i hrabiny Almawiwy. To Rozwód Figara, opera Eleny Langer z udziałem reżysera Davida Pontneya, także jako twórcy libretta. Z Andrzejem Chylewskim. Witaj, Andrzeju.
Dzień dobry.
Postaramy się teraz Państwu przedstawić nasze wrażenia. I myślę, że tak jak zwykle zawsze rozpoczynamy ogólnie. Wychodziliśmy z Teatru Wielkiego na ogół zadowoleni, bo była to bardzo interesująca propozycja naszej sceny operowej.
Tak, cieszę się, że temu teatrowi trafiła się, by użyć takiego określenia, taka ciekawa rzecz, bo powiedziałaś opera współczesna, ale jej korzenie sięgają tak daleko jak Cyrulika Sewelskiego czy Wesela Figara. Boć to jak gdyby dopełnienie tej trylogii, ale pamiętajmy, że oryginał, z którego skorzystał David Pontney, to kolejna sztuka Pierre'a Beaumarchais, no i późniejszego o wiele lat Odona von Horvata. I te dwie rzeczy połączone, plus jeszcze swoista interpretacja Davida Pontneya, obleczona muzyką Eleny Langer, dała nam coś sympatycznego. Dlaczego sympatycznego? Usłyszałem gdzieś po drodze wyrażenie, że jej muzyka jest eklektyczna i że dokonuje udanej mieszanki ekspresjonizmu z jednej strony, z drugiej tanga, rodem z Astora Piazzolli. Nie jest to kompilacja. Jest to muzyka naznaczona wyraźnym rysem tej kompozytorki, bardzo zdolnej, nie pierwszy raz współpracującej z Davidem Pontneyem. No i jak się okazuje, bardzo skutecznie. Ja także wychodziłem z Teatru Wielkiego w klimacie przyjemności i zadowolenia, przede wszystkim ze względu właśnie na tę muzykę. Bo ona miała w sobie coś z jednej strony sympatycznego, a z drugiej strony nie była, jak to wiele przykładów mamy w muzyce współczesnej, takiego sztucznego szukania dźwięków, zaskoczeń, współbrzmień czy instrumentacji.
Miała jeden bardzo ważny rys, który podkreślam, nawet podobno w rozmowie z Dorotą Schwarzman Tadeusz Kozłowski zażartował, że szukałem w tej muzyce frazy Pucciniego.
Tak.
Bo rzeczywiście ona miała oddech, miała frazę, pozwoliła i zagrać piękne, pewne liryczne frazy i wyśpiewać.
W pierwszej chwili byłem troszeczkę zaskoczony, ale potem coraz częściej dostrzegałem, jak cudownie wszystko było poukładane. To nie była muzyka taka aleatoryczna, taka przypadkowa, losowa. Często zdarzały się pojedyncze, podwójne, potrójne dźwięki sygnalizujące pewną postać i ułatwiające jej zaśpiewanie. To było bardzo dobre. Stwierdziłem, że jest to coś, co nadaje specyficzny rys każdej postaci.
Skoro mówimy o muzyce, to powiedzmy o orkiestrze. Co mnie uwiodło w tym wykonaniu zespołu pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego? Przejrzystość. Ta muzyka nie była natłoczona. Tam można było wysłyszeć w zasadzie wszystkie elementy dość koronkowo ułożonej partytury.
Rozmawiając po spektaklu z panem Tadeuszem Kozłowskim, pamiętamy go ostatnio z portretu wspaniale poprowadzonego.
Mieczysława Weinberga, przypomnę.
Tak, bardzo słusznie. Tadeusz Kozłowski powiedział mi, wie pan, pracowaliśmy nad każdym detalem, każdym drobiazgiem, bo w tej muzyce to jest ważne. Przy tak pięknie zinstrumentowanej muzyce, od fortepianu do bardzo ostrych sekwencji blaszanych, to było ważne i dlatego nad tym tak uporczywie pracowaliśmy.
Tak, pięknie brzmiały wszystkie grupy instrumentów, do tego bardzo zgrabnie Elena Langer rzeczywiście połączyła to, co w technice kompozytorskiej współczesnej jest ważne, z tym, co jest cytatem, a więc to, co było tangiem, co było nawet momentami big bandem, takimi elementami muzyki rozrywkowej z udziałem akordeonu, które świadomie użyła w
chociaż
tej
muszę powiedzieć, że tym, którzy spodziewali się, że jest tutaj wiele cytatów z Mozarta, to powiem, że były tylko dwa. I to bardzo delikatne, także to taka ciekawostka.
Wydaje mi intryguje ten szopenowski koniec.
Tak,
była wyraźna fraza szopenowska na koniec.
Powiedziałem to pani Langer, zgodziła się ze mną, mówi, o, to dobrze pan to wysłyszał. Powiem ci jeszcze coś więcej. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony w niektórych miejscach takim bardzo soczystym, głębokim i pełnym luzu, swobody, big bandowym brzmieniem orkiestry. To było coś wspaniałego.
Tak więc wykonawczo orkiestra nas uwiodła. Teraz może zajmijmy się przez chwilę treścią. Pamiętamy losy Figara, pamiętamy potem po weselu Figara, owej krotochwili, która działa się w całej operze Mozarta, różnego rodzaju zdrad, schadzek. Tutaj sytuacja uległa gwałtownej zmianie i ja mam takie skojarzenie, taki jest cykl oper, które mają złego władcę policjanta, władcę dusz, poczynając od Andrea Chenier, Umberta Giordano poprzez Toskę i Skarpia. Tutaj nad całą rodziną, nad całą grupą włada major. Czy to jest skojarzenie z rewolucją październikową, czy z rewolucją hiszpańską? Pewnie bardziej tą drugą. W każdym razie wiemy, że pod wykonawcę tej roli trochę Pątnej pisał tą operę.
Tak, i tu zadam ci najpierw pytanie. Czy wiesz, jak Pątnej sam mówi o tym swoim dziele, jak je nazywa, albo za co je uważa?
Rozmawiałam z nim, ale nie pamiętam.
On to nazwał thrillerem komediowym. To jest odpowiedź na twoje poniekąd pytanie. Ja bardziej odbieram tę sztukę, tę operę, jako kolejny przykład fabuły z mnóstwem szufladek, z mnóstwem szczegółów. Dowiadujemy się co krok, kto jest z kim, kto kogo zdradził, kto jest czyimś nieślubnym dzieckiem.
Oczywiście o tym wszystkim wie major, czyli...
Alan Oak. Aby się nie powtarzać, by nie sprowadzić całość do banału, do kolejnej komedyjki, podziwiam właśnie Davida Pontneya, który wprowadził tę postać. Bo sam przyznaję, że cała ta opera to kontynuacja tych rewolucyjnych klimatów, tak jak słusznie powiedziałaś, niekoniecznie tej rewolucji francuskiej, to ogólnie rewolucji. Ale przez to pozwoliło mu wszystko to zmieścić w jednym dziele i komedyjkę, i te wszystkie przebieranki, i te wszystkie niespodziewane zakręty fabuły. Z drugiej strony coś nadrzędnego. Rewolucje to jednak jest zło. Przynoszą jakieś tam korzyści, ale kojarzą się też ze złem, z dramatami, z tragediami. A jednocześnie, jak się przekonujemy w cudownym finale tej opery, we wszystkim może miejsce znaleźć także miłość. Uczucie, coś, co powoduje, że jednak jest w nas odrobina optymizmu, że to zło nie do końca panuje, nie do końca włada światem, że jeszcze może temu złu przeciwstawić się miłość.
Mamy miłość hrabiny i hrabiego, mamy miłość Zuzanny i Figara, którzy niby się chcą rozwieść, ale okazuje się, że na końcu to się trochę rozmywa. Mamy nie cherubina, ale cheruba. Jedyną postać, która ginie w operze.
Genialnie zagraną przez Tomasza Raczkiewicza.
Od razu wobec tego postaci. Rozpocznijmy wobec tego od owego cheruba, który jak się okazuje jest ojcem dziecka hrabiego ich.
Jesteś lepsza widocznie w tych wszystkich koligacjach rodzinno-społecznych i nie wiem jak je jeszcze nazwać. Ja to przesuwam na plan dalszy. Wydaje mi się, że te postaci żyją jak gdyby same swoim życiem przez wspaniałych wykonawców. Skoro już zaczęliśmy od Tomasza Raczkiewicza, przyznaję ci rację, to mi potwierdził i jak mówi o sobie, jako o śpiewającym aktorze, sam Alan Oak i potwierdza to David Pontney. On pisał to z myślą o tym wykonawcy. Jest to jedyny wykonawca, który brał udział w tym spektaklu walijskim, którego premiera była bez 4 dni, dokładnie rok temu. No i to jest postać, która pokazuje wszystko, co możliwie najlepsze. Z jednej strony aktorsko, z drugiej strony muzykalność bardzo swoistą. Początkowo Oak był barytonem, dopiero potem stał się tenorem, a tu w tej partii śpiewa nawet falsetem, kontratenorem i te wszystkie bluesowe fragmenciki, to już nie wiem, jak określić to głosem, może melorecytacją.
Ja miałam wrażenie, jak jego słuchałam, że przywodziło mi to w pamięci opery Benjamina Britena. Sposób wykonania przez niego tej partii.
Tak, tu w tym było wszystko, bo tu się w tym wszystkim objawia cała sztuka właśnie owego, jak już powiedzieliśmy, śpiewającego aktora. Thank you. Czym urzekł mnie Tomasz Raczkiewicz? Wiemy, że jest to wspaniały kontratenor, jest to wspaniały temperament sceniczny. No i pokazał tutaj wszystko, połączenie głosu z aktorstwem, z nadaniem tej postaci lekko zwariowanego charakteru, a z drugiej strony postaci absolutnie związanej z całością.
Ja bym powiedziała, że wolę Tomka właśnie w takiej roli niż w takich klasycznych wykonaniach kontratenorowych, bo tutaj pokazał więcej walorów swojego głosu.
Tak.
Znakomicie zaśpiewała Magdalena Nowacka. Wiemy, że ona
absolutnie
jest po
tak.
okresie Ma malutkie dziecko. Wszyscy mówią, że śpiewaczki lepiej śpiewają po okresie ciąży.
Na ten temat nie mogę ci nic powiedzieć. Ja uważam, że w ogóle cała obsada, bardzo mi się podobał kreujący postać Figara Robert Gerlach. Wspaniały głos, wspaniałe poprowadzenie postaci. Nawet te mniejsze postaci były bardzo ciekawe.
Tu nie było chyba mniejszych postaci, bo Stanisław Kufluk, który śpiewał hrabiego, też...
Ale jego partia jest najmniejsza zdecydowanie i właśnie podkreślić chciałem to, że mimo niewielkiej partii wokalnej, jednak ona była znacząca i bardzo dobrze poprowadzona. No w zasadzie nie wiem, czy kogokolwiek możemy skrytykować.
Myślę, że najtrudniejszą jeszcze rolę jako pani miała Joanna Freszel jako Zuzanna.
Piękny
bo
głos
tam naprawdę
i rodząca
jest
się wielka
pokazać.
Gwiazda. Mm-hmm. Tak, zgadza się. Jest to wspaniały głos, ostatnio obsypywany nagrodami i śpiewający w coraz to ciekawszych miejscach. Naprawdę rośnie nam wielka gwiazda wokalna.
No i jeszcze dzieci, Joanna Kędzior i Magdalena Wachowska, czyli Angelika i Serafin. Tutaj Pątnej i pani Langer przyjęli taką beliniowską zasadę, że parę śpiewa sopran i mezzosopran.
Musiały być tego typu zabiegi, bo nie można było przecież odejść całkowicie od epoki Mozarta czy Rossiniego. W związku z tym musiały się te elementy znaleźć. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną. Chciałbym tu wymienić jedną postać, która dla mnie miała ogromne znaczenie. Węgierski scenograf Ralph Koltai. Ta scenografia, nieomal dokładna z tego, co wiem, jak w Walii, sprowadzająca się do dwóch tylko zastawek, czy do dwóch parawanów, tak to można określić, wspomagana cudownie światłami Linusa Felboma, to jeden z realizatorów właśnie z tego walijskiego spektaklu. To było wciąż w ruchu. W ogóle to współgrało cudownie z reżyserią. Tu nie było momentu przestoju, tu nie było przerw między poszczególnymi scenami, mimo że one często zmieniały miejsce. Pamiętasz początkowa scena wędrówki albo chociażby przeskok do szpitala dla umysłowo chorych, w którym się ukrywa cała ta ekipa. Na końcu to zresztą piękne sprowadzenie do takiej klamry zamykającej ujawnionej grupy głównych bohaterów i później znikającej w tym szpitalu dla umysłowo chorych. No i finałowa scena, o której już mówiliśmy, cudownym ukazaniem hrabiego Almawiwy i hrabiny Almawiwy, tych, którzy zostają w tym miejscu, żeby pokazać, że trzeba wziąć na swoje barki odpowiedzialność za to, co się stało, a jednocześnie kształtować w dalszym ciągu miłość.
Wesele Figara, czyli Mozart, Cyrulik Sewilski, Rossini, Trzecie ogniwo, Rozwód Figara, czyli Elena Langer i David Pątnej. I to ostatnia propozycja Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki. Niech się państwo nie boją, że to współczesna opera, bo naprawdę warto ją zobaczyć. W jakim punkcie rozwoju znajduje się w tej chwili teatr współczesny? Wybierzcie się na Rozwód Figara.
Baby, you are here. Ladies and gentlemen, may I introduce the
Śpiewali Joanna Freszel, Tomasz Raczkiewicz, orkiestrę prowadził Tadeusz Kozłowski. A przedtem zabrzmiały dwie arie z Wesela Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta, Non più andrai w wykonaniu Ingvara Wixela oraz Porgy Amor z Jessie Norman. Solistom towarzyszyła BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Colina Davisa.